Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd Donalda Tuska nie planuje reform, a jedynie wzrost podatków. Wynika z wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2014-2017. Dokument przyjął we wtorek rząd. Jak napisał jeden z dzienników, do końca 2017 roku nie mamy co liczyć na odmrożenie progów podatkowych. Ostatnia ich waloryzacja była w 2009 roku. Budżet ma zyskać na tym 6,5 miliarda złotych. Oznacza to jednak ukrytą podwyżkę PIT, najdotkliwszą dla najuboższych. Podatek od minimalnej pensji w bieżącym roku będzie dwa razy wyższy niż w 2009. Dr Cezary Mech, były wiceminister finansów, podkreśla, że polityka rządu powinna się koncentrować na trzech sferach. Powinna działać na rzecz polityki prorodzinnej, wspierać rozwój miejsc pracy, a także optymalizować wydatki budżetowe.
Niestety tego działania nie ma i to nie ma od 25 lat i to musi się skończyć tragicznie. Już jakieś przesłanki ku temu są, ponieważ odebrano ludziom 150 miliardów złotych, to olbrzymie skok na kasę w ramach reformy emerytalnej. I niewątpliwie to uśpiło rządzących i też dało zły precedens, że w przyszłości, jak rząd będzie miał problemy, to nie będzie rozwiązywał to w ten sposób, żeby nakierowywać na te trzy dziedziny, tylko dokona następnego skoku na resztę tych środków w otwartych funduszach emerytalnych.
Rządowy plan finansowy krytykuje opozycja. 30 kwietnia odbędzie się okrągły stół w sprawie osób niepełnosprawnych, poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ma to być okazja do dyskusji na temat systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Na zaproszenie na spotkanie wciąż czekają opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, którzy od blisko miesiąca bez przerwy na czas świąt protestują przed Sejmem, mówi Danuta Bodzioch, jedna z protestujących.
Jeszcze nie mamy oficjalnych zaproszeń, czekamy na potwierdzenie pisemne, że tak powiem. My o tym okrągłym stole wiemy już od tygodnia, ponieważ padła data na spotkaniu roboczym w Koruniu rodziców dzieci niepełnosprawnych z panią Seredyn, tylko wtedy nie było nas ujętych w tym spotkaniu. Dopiero dzisiaj koło drugiej zadzwoniła pani minister Elżbieta Seredyn do naszej przewodniczącej, informując nas, że okrągły stół odbędzie się właśnie 30 kwietnia.
Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych domagają się równego traktowania opiekunów osób niepełnosprawnych oraz wyższych świadczeń pielęgnacyjnych. Rząd pozostaje jednak głuchy na ich protest, mimo że jedna z jego uczestniczek od 22 dni prowadzi głodówkę. Do Trybunału Konstytucyjnego trafi najprawdopodobniej zapis o odpłatności za podejmowanie studiów na drugim kierunku. Naukowcy z polskich uniwersytetów wysłali w tej sprawie wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby ten przekazał go do Trybunału. Wcześniej taki wniosek złożyło Prawo i Sprawiedliwość. A chodzi o nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, którą wprowadzono w 2011 roku. Naukowcy alarmują, że zapis o odpłatności za drugi kierunek jest niezgodny z konstytucją, mówi Aleksander Ktenki z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.
Nie wiemy, jaki jest sens tego zapisu. Przyczynił się on wydatnie do kryzysu finansowego instytutów humanistycznych i społecznych, studiowanych najczęściej jako drugie kierunki. Przy złym systemie finansowania studiów wyższych, który wiąże wysokość dotacji z ilością studentów, jeszcze w dodatku w sytuacji niżu demograficznego, dodatkowe osłabianie popytu na studia humanistyczne to czysty wandalizm.
Pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego podpisały się rady naukowe 41 wydziałów humanistycznych uniwersytetów z Polski. W Trybunale Konstytucyjnym znajduje się już podobny wniosek autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, złożony ponad dwa lata temu, wskazuje poseł Kazimierz Michał Ujazdowski.
Mamy nadzieję, że to wzmoży presję społeczną i apelujemy do prezesa Trybunału Konstytucyjnego o to, by Trybunał orzekł w tej kwestii, która dotyczy wykształcenia młodego pokolenia, przyszłości polskich uniwersytetów.
Wydziały filozoficzne w Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Opolu czy Zielonej Górze są bliskie upadku. Już zlikwidowano go w Słupsku, a zaraz nastąpi to w Białymstoku. A przecież uniwersytet, który rezygnuje z nauczania zasad rozumowania i rozumienia rzeczywistości, staje się wyłącznie szkołą zawodu. Większość pracowników centrali kompanii węglowej nie przyszła do pracy. W ten sposób w spółce rozpoczął się przestój ekonomiczny, o którym zdecydował zarząd, tłumacząc to spadkiem zapotrzebowania na węgiel. Decyzji o przerwaniu wydobycia sprzeciwiają się związkowcy, według których nie poprawi to kondycji spółki. Za tydzień ulicami Katowic przejdzie więc manifestacja związków zawodowych domagających się od rządu zaangażowania w poprawę sytuacji w górnictwie, mówi Stanisław Kłysz, wiceszef Górniczej Solidarności.
Manifestacja się rozpocznie od Urzędu Wojewódzkiego przemarszem pod budynek Zarządu Kompanii Węglowej i zakończy się pod siedzibą holdingu węglowego w Katowicach. Nie możemy sobie pozwolić na tego typu działania, na tego typu znieczulice, nie tylko ze strony zarządów, ale ze strony właścicielskiej. Dzisiaj elektrownie, w której powinny produkować energię z węgla, przede wszystkim polskiego, zakupują gotową energię po niższych cenach w krajach zachodnich i sprzedają ją, to jest troszkę pomylenie, poplątanie, że tak się wyrażę, to nie jest w ogóle dbałość o miejsca pracy, a no niestety właściciel, mam tutaj na myśli Ministerstwo Gospodarki, na tego typu rzeczy zezwala.
Jeśli nie będzie reakcji gabinetu Donalda Tuska, 19 maja dojdzie do demonstracji w Warszawie, zapowiadają związkowcy. Decyzja o zorganizowaniu manifestacji w Katowicach zapadła dziś podczas spotkania liderów górniczych central związkowych. Na do sytuacji w polskim górnictwie, w szczególności kompanii węglowej, odniósł się prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który przebywał we wtorek w Rudzie Śląskiej. Podkreślał, że siła Polski może wynikać tylko z siły obywateli, zasobności polskich rodzin i siły polskiego przemysłu.
Chcemy powiedzieć, że niezależnie od tego, co będą robić inni, my w pewnym momencie będziemy odbudowywali polski przemysł, będziemy odbudowywali ten przemysł większy i mniejszy, damy szansę także małym przedsiębiorstwom, będziemy odbudowywali miejsca pracy. Będziemy odbudowywali miejsca pracy po prostu dlatego, że bez tego nie może być Polski.
W Syrii dochodzi do brutalnych mordów chrześcijan. Dramatyczna sytuacja jest także w RPA i Nigerii. Co dziesiąty chrześcijanin na świecie liczy się dziś z możliwością zapłacenia najwyższej ceny za przynależność do Chrystusa. Niekiedy męczeństwo chrześcijan nie ustępuje brutalności męki pańskiej. Przykładem może być świadectwo, które złożyła w Radiu Watykańskim siostra Ragida Al-Khoury, która była dyrektorka katolickiej szkoły w Damaszku. Mówiła o tym, jak islamiści, wkraczając do miasta, zabijali mężczyzn, kobiety i dzieci. Brali ich głowy i grali nimi w piłkę nożną. Ciężarnym kobietom wyrwano z łona dzieci i wieszano na drzewach za pępowinę. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji Polskiej Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, zauważa, że chrześcijanie uciekają dziś z Bliskiego Wschodu. Przypomina prośby o post i modlitwę w intencji pokoju w Syrii, jakie kierował do wiernych na całym świecie jeszcze Benedykt XVI.
Syria stała się takim krajem, o którym się milczy. Sytuacja na Ukrainie, te niepokoje polityczne, całą uwagę świata i Europy skierowała tam. Natomiast w Syrii dzieją się rzeczy straszne. Docierają do nas tylko wyrywkowe informacje, że zabito księdza, porwano chrześcijan. Te morderstwa, to pastwienie się nad chrześcijanami, które ma wprowadzić taką atmosferę zastraszenia, atmosferę niepokoju, atmosferę strachu, niestety przynosi powoli skutki. Chrześcijanie uciekają. Bliski Wschód niedługo, jeśli będzie ta sytuacja dalej tak wyglądała, stanie się miejscem bez chrześcijan, czyli prośba Benedykta XVI pozostanie niestety niewypełnioną prośbą.
Chrześcijanie w Syrii stanowią 10% ludności, około 2 milionów. Ci, którzy pozostali w tym kraju, padają ofiarą prześladowań, są mordowani, torturowani i siłą zmuszani do przechodzenia na islam. Stany Zjednoczone apelują do Rosji o wycofanie jej wojsk z nad ukraińskich granic, zapowiadają wysłanie tzw. nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego i grożą kolejnymi sankcjami. Rosja kontynuuje proces destabilizacji Ukrainy. Rosyjscy separatyści wciąż kontrolują sytuację w Słowiańsku. Po południu ostrzelali samolot ukraińskich sił powietrznych. Maszyna wykonywała lot obserwacyjny nad zajętym przez bojówkarzy miastem. Rano w Słowiańsku odbył się pogrzeb 3 zabitych w strzelaninie na punkcie kontrolnym urządzonym przez separatystów. Zdaniem Kijowa strzelanina była rosyjską prowokacją. Dziś w Doniecku z separatystami zajmującymi budynek tamtejszej administracji obwodowej spotkał się mediator OBWE, a w Kijowie z premierem Arsenijem Jaceniukiem rozmawiał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Zwrócił się on do Rosji, by przestała wspierania zamaskowanych i uzbrojonych ludzi we wschodnich obwodach Ukrainy.
My, Stany Zjednoczone, jesteśmy z Ukrainą. Ukraina powinna pozostać jednym krajem od Lwowa do Charkowa i od północnych regionów do wybrzeża Morza Czarnego. Żaden naród nie ma prawa tak po prostu przejąć ziemi innego państwa. Nigdy nie uznamy nielegalnej rosyjskiej okupacji Krymu.
Waszyngton obiecał Kijowowi dodatkową pomoc w wysokości 50 milionów dolarów na reformy polityczne i gospodarcze. Poza tym dostarczy sprzęt łączności i pojazdy wojskowe na sumę prawie 20 milionów dolarów. W zamian Stany Zjednoczone grożą też kolejnymi sankcjami, także wobec samego Władimira Putina. Tak jak poprzednie i te na Moskwie nie robią wrażenia. Rosyjski biznes otrzyma niezbędną ochronę przeciw nieprzyjaznym sankcjom, zapowiedział premier Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Zdaniem premiera Ukrainy, Rosja za wszelką cenę chce nie dopuścić do przeprowadzenia zaplanowanych na 25 maja wyborów prezydenckich. Na Bałtyku dziś rozpoczęła pracę wielonarodowa grupa 5 okrętów NATO. 4 tarłowce i okręt wsparcia odwiedzą porty bałtyckie i wezmą udział w ćwiczeniach. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.